Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, co roku Kościół wystawia kobiety w Kościele na ciężką próbę, czytając ten fragment listu świętego Pawła do Efezjan. Ja już parę razy słyszałem postulaty niewiast, żeby go zlikwidować, ten fragment, żeby takich rzeczy nie czytać w Kościele. Żony niechaj będą poddane swoim mężom, bo mąż jest głową żony. I tu panowie często już przestają słuchać, już się cieszą, a to trzeba dosłuchać do końca. Tak jak i Chrystus jest głową Kościoła. Chrystus jest głową Kościoła, ale to On obmywał nogi uczniom. Mąż jest głową żony i to znaczy, że mają myć nogi wieczorem. To Chrystus wydał życie, to mąż jest ochroniarzem swojej kobiety, to Chrystus karmił swoich uczniów, on ich pouczał ciągle, za nich musiał głowy nadstawiać. To co znaczy być głową? Tak jak Chrystus jest głową Kościoła, to tak woli przypomnienia, żeby po dzisiejszej mszy świętej wiadomo było, kto ma komu nogi umyć wieczorem, żeby nie było sporów na ten temat. A Ewangelia prowadzi nas znowu w temat życia, taki zasadniczy moment, kiedy wielu uczniów odeszło od Jezusa. To, proszę Państwa, było tak, oni chcieli, żeby Jezus im dawał chleb, no uzdrawiał też, żeby Rzymian przegonił, a On im przyszedł i powiedział, że da im życie wieczne. Ja przypomnę, że życie wieczne to nie, że to w długości, takie długie strasznie, tylko pełne. Pełne życie. To jest właśnie to, że my do Pana Boga mamy często za małe pragnienia. Tu się rozmijamy. Pan Bóg przyszedł nam rzeczy dać takie nieprawdopodobne, a my chcemy tylko, żeby mi Pan Bóg pomógł znaleźć pracę, męża, dziecko, żeby było zdrowe, w Polsce, żeby się dobrze wiodło i żeby suszy nie było i powodzi nie było. Możemy Go o to prosić, ale pamiętajmy, że to są tylko dodatki do tego Jego wielkiego daru, którym jest życie wieczne. Kochani, byłem kiedyś na takim przyjęciu, na które trafił jeden pan bardzo biedny, bo akurat miał struty, był niemiłosierny i widać było, że taki jakiś silny i zielony. Stół się uginał od potraw. Usiedliśmy wszyscy do stołu, no on zapowiedział i przeprosił panią gospodynię, że dzisiaj to on dużo nie posmakuje. I stały w salaterkach takie, wiecie, no takie okruszki, kawałki chleba posuszone, co się wsypywało do zupy tam jakiejś pomidorowej czy innej. I ten pan, jak pani gospodyni już po zupie zbierała talerze, to powiedział: mogłaby mi pani zostawić ten półmiseczek z tymi. I on tak jak wróbel, całe przyjęcie, myśmy się obżerali jakimiś tam kotletami schabowymi, jakieś, a on siedział cały, jadł sobie tylko z tego talerza tak te chrupki, wysuszony chlebek pokrojony w kostki. Otóż mniej więcej jest, coś takiego się dzieje w życiu często chrześcijan, że Bóg mówi: dam wam życie wieczne. Czy są jakieś pytania? Proszę księdza, ile można się spóźnić na mszę świętą, żeby grzechu nie było? Słuchajcie, wasze dziecko dostanie życie wieczne. Są jakieś pytania? Przysiędza, to co? W sukienkach idą do komunii świętej, czy w tych takich komeczkach idą? To są główne tematy często w parafiach. To są nasze problemy. Dam wam życie wieczne. Twoja dziewczyna będzie żyła wiecznie, tylko włączcie się i wszczepcie się w moje ciało. Proszę księdza, jak się można dotknąć, żeby grzechu nie było, tak? Jakieś długość pocałunku, czy do kolana to jeszcze grzech, a za kolano to już nie grzech, jak to jest? My mamy takie problemy do Pana Boga często. Kto, który jest już teraz tego nie ma, ale ile wieków się chrześcijanie kłócili, kto, w której łapce w kościele będzie siedział, tabliczki były poprzybijane, moja miejsce, rezerwa. A On przychodzi dać nam życie wieczne, jeszcze raz powtórzę, czyli pełne. I mamy już je w zalążku. Przykład oklepany, który się odwołam, ale no po prostu ja innego lepszego nie mam. Co to znaczy życie w zalążku? Czy pamiętamy najsłynniejszą wypowiedź papieża o kremówkach papieskich w Wadowicach? Czy widzieliście w starym 80-letnim człowieku 15-letniego chłopaka? To było nieprawdopodobne. Że papież jakby miał zdrowie i by mu godność głowy kościoła pozwalała, to chętnie powiedział, zgaście te kamery, chodźcie pogramy w nogę na boisko Sokoła. I jeszcze by z jedną koleżanką z klasy kawę wypił. I w oczach on to miał. To jest właśnie ten zalążek życia, który daje nam Chrystus. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie mówi, posadziłem ziarno dębu. Posadziłem dom. Ktoś powie, jaki dom żeś posadził? Gdzie dom? No już jest w ziemi. On wyrośnie. Potrzebuje jeszcze tylko dużo minerałów, wody, czego tam drzewko potrzebuje. Ale ja już posadziłem dom. W nas już jest życie wieczne. W zalążku. Te ziarenka, to ciało, te ręce, kiedyś to robaczki sobie z tym poradzą. Ale już w nas jest życie wieczne. Chrystus to przychodzi nam dać. W chrześcijaństwie chodzi o życie. Jeszcze raz to powtórzę. Nie o bycie porządnym człowiekiem. Chodzenie w niedzielę do kościoła. To jest tylko to, żeby tego życia nie stracić. Kościół nam podpowiada, gdzie są źródła nowego życia. Ale w istocie chodzi o życie. Problem polega na tym naszym struciu serca. Na tym struciu serca, że my siadamy do uczty i mówimy, nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to. Nie lubię tego. Nie smakuję. Oj, zabierz, nawet na to nie mogę patrzeć. Natomiast często nas interesują jakieś okruchy. Jest taka piękna historia o ojcu, który miał dwie córki bliźniaczki, ale kropla w krople, takie same dwie dziewczyny. No i kiedyś właśnie jedną z córek porwał jakiś zły człowiek. Ojciec szukał jej tam rok i odnalazł tą córkę w domu złego człowieka, ale ona była, no załóżmy, nie wchodźmy w szczegóły, właśnie pod jakimś działaniem narkotyku czy jakiejś tam hipnozy, otumaniona i nie poznała ojca. Ojciec jej mówi, słuchaj, to jestem ja, twój tata, nie poznajesz mnie? Ja pana nie znam. Zły człowiek triumfuje, widzisz? To nie jest twoja córka, odczep się ode mnie. Ale córeczko, pamiętasz, tatuś, dom, wszystko? Ja pana nie znam. I on wpadł na pomysł, pokaże jej bliźniaczkę. Pojechał do domu, przywiózł bliźniaczkę. No i ona tak spojrzała, ciekawie, bo zobaczyć swoje odbicie w lustrze tylko chodzące, to jest duże wrażenie. I ta bliźniaczka mówi, siostro, kochana, zobacz, to jestem ja, twoja siostra. I ona coś zaczyna, no tutaj się budzić z tego letargu, ale jeszcze nie. Ona mówi, pamiętasz, bawiłyśmy się w lalki, pamiętasz, bawiłyśmy się w piłkę, pamiętasz. No ona coś zaczyna rzeczywiście sobie przypominać, ale jeszcze się nie budzi. I ona, ważne jest to, że jeszcze na początku tej całej historyjki, że to były takie bliźniaczki, że nawet miały takie same sny. I ona mówi, słuchaj, opowiem ci twoje sny. Pamiętasz, to ci się kiedyś śniło? Pamiętasz, to ci się kiedyś śniło? No jak już mi ktoś moje sny zaczyna opowiadać, ona mówi, tak, ty jesteś moją siostrą. I historia opowiada, że ona jej opowiedziała 74 sny. Dlaczego? Dlatego, że w Piśmie Świętym jest 74 księgi w Starym i Nowym Testamencie. I to jest nasza siostra bliźniaczka, która zna nas, Pismo Święte nas zna sprzed upadku w grzechu. I Pismo Święte nam opowiada o nas. My do Pisma Świętego często siadamy właśnie tacy pod wpływem narkotyku czy jakiegoś uroku złego ducha. I zaczynamy czytać. Przyznacie Państwo, że wielu stwierdza to. Nudzą mnie te księgi. No, o wiele fajniej mi się jakiegoś tam Harlekina nieraz czyta, niż tak można powiedzieć. Ale kiedy Pismo Święte zaczyna mi opowiadać moje sny, czy Państwo kiedyś tu przeżyliście z Pismem Świętym? Moje najgłębsze tęsknoty, których bym się wstydził komukolwiek powiedzieć. Moje najgłębsze marzenia, moje jakieś stany i te 74 sny, o ile tak można powiedzieć, które są zawarte w Biblii. Bóg pragnie nas obudzić. Słuchaj, obudź się, przejrzyj, przetrzyj te oczy. Wszystko się dzieje na zasadzie światła, światło cienia, na zasadzie optycznej, w tym przypadku duchowej iluzji. Biblia nas zła. Problemem w chrześcijaństwie, problemem człowieka nie są złe uczynki. Problemem jest letarg. Duchowy letarg. Mówiłem, kochani, że w niebie Pismo Święte nas pragnie obudzić, żebyśmy zapragnęli nieba, żebyśmy krzyknęli któregoś dnia: głodny jestem. Kochani, ile razy leżeliśmy w łóżku, jakaś angina, jakaś grypa, te antybiotyki, jeden za drugim, usta wysuszone. I nagle budzimy się rano i przed oczami mamy co? Kiełbasę mamy przed oczami. Nagle jakąś bułkę z serem. Mamo, mamo, jeść mi się chce. No, jest wiadomość. Czego chce Pismo Święte? Żebyśmy siedząc przed tym telewizorem, no, nagle wyłączyli i powiedzieli: Boga mi się chce, gór mi się chce, poezji mi się chce, muzyki mi się śpiewa. Żono, tańczyć mi się chce. Całować mi się chce Ciebie po rękach. Obudzić się ze snu. To nasza siostra bliźniaczka, której często jeszcze nie rozpoznajemy, ona chce to w nas uczynić. Boga mi się chce. Nie byle co, nie na tydzień, nie na miesiąc. Wieczności mi się chce, szczęścia mi się chce takiego, żeby gwizdać. W tym tygodniu znowu udało mi się troszeczkę wyskoczyć w świat i patrzyłem się, usiadłem gdzieś tam na balkonie, próbując odmawiać brewiarz, ale niedaleko był plac zabaw z dziećmi. No po prostu F-16 te dzieciaki, proszę Państwa. Darły się w niebogłosy. Ja mówię: nie no, za pół godziny się zmęczą, nie ma cudów. A gdzie? Pół godziny dopiero się rozkręciły. Potem znowu krzyk, latanie. I proszę Państwa, ja na te dzieci patrzyłem, ten brewiarz złożyłem, poddałem się. One stoją w miejscu i skaczą. One nie muszą się ruszać. I dla mnie mówię: Panie Jezu, wybacz, bardziej niż te obrazy tutaj na niebie, to ten plac zabaw mi przypomina niebo. My w niebie będziemy skakać, krzyczeć, śmiać się, po prostu tarzać się ze śmiechu jak te dzieci. Tego mi się chce. A na długo Pan ten żeton chce wykupić? Na wieczność. Jeszcze z babcią, jeszcze z dziadkiem, którego nigdy nie widziałem, bo umarł przed wojną. My się wszyscy tam poznamy. I proszę Państwa, zdrowy człowiek jest, kiedy się budzi i mówi: kurczę, nieba mi się chce. Jak tylko przecieramy oczy, już szukamy pilota gdzieś tutaj na tym, już się cieszymy, że dzisiaj, prawda, zostanie. To jeszcze jest choroba, choroba trwa. Choroba trwa. I chce nas tego Bóg do tego nas obudzić i takim głodem nas napełnić. I w niebie to wszystko będzie, ale w niebie będzie przede wszystkim On. Ja tydzień temu mówiłem o tej wiośnie. Notabene jeszcze w tym tygodniu doczytałem, proszę Państwa, że Pascha to było przejście z zimy do wiosny. Żydzi, jeszcze plemiona semickie, zanim był Abraham, już obchodziły Paschę. Rolnicy cieszyli się, że następuje wiosna, że wszystko się zaczyna zielenić. A potem Bóg to wykorzystał, Mojżesz, kiedy z tej niewoli potwornej egipskiej wyszli na wolność, to było przejście Pascha. Też z zimy egipskiej niewoli do wiosny już bliskiej w ziemi obiecanej. I co to jest msza święta? To jest przejście. Msza święta jest to koniec zimy, początek wiosny. Ludzie, którzy mają zdrowe serca, są głodni Eucharystii, wierzą w Jezusa Chrystusa i wierzą, że tymi rękoma naszymi kapłańskimi Chrystus będzie Ci dzisiaj chleb podawał, wyjdą z kościoła jeszcze może smutni, bo to jest dopiero ziarenko, ale już w sercu z wiosną dostałem zadatek życia wiecznego. W niebie będzie Bóg i Jego będziemy spotykać. Tylko czy my się tym cieszymy? Ja Państwu kiedyś mówiłem na taki test, którym można troszeczkę przejrzeć swoje serce, jakie ono ma nastawienie do Pana Boga. Mi to jeden człowiek mówił, że jak spotyka kolegę czy znajomego i on mówi: wiesz, śniłeś mi się, stary, to on zaczyna drżeć, bo mówi: proszę księdza, sen to jest dla mnie wiadomość z tamtej strony. Jak ja się koledze przyśniłem, to zaraz się okaże, co tamta strona o mnie sądzi. Jeszcze jak kolega zacznie mówić: słuchaj, śniłeś mi się, że umarłeś, wiesz, i poszłeś, czekaj, tylko gdzieś ty poszedł, moment, chwila. Do pięknie, czekaj, no szybko, dokąd poszedłem? Kochani, my w głębi serca możemy nosić potworny strach przed Panem Bogiem. I jeśli mówimy, że właśnie w niebie będziemy wielbić Pana Boga, będziemy Go podziwiać, to gdzieś w głębi serca wcale możemy nie mieć ochoty, a nie ma tam jakiegoś przedpokoju, tak? No koniecznie od razu trzeba przed majestatem Bożym, tak? A z aniołami takimi fajnymi nie można, jak ten z Krakowa. No właśnie cała radość nieba, że my Go będziemy oglądać, że On jest tak nieprawdopodobnie piękny. To jest nieprawdopodobne, że kiedy się czyta Biblię, to te najważniejsze chyba wypowiedzi dotyczące tego, jak Bóg chce z nami wejść w relacje, są oparte na relacji damsko-męskiej. Kochani, nie ma większego zjednoczenia między ludźmi na ziemi jak akt seksualny między mężem i żoną, którzy żyją w miłości. I Państwo wiecie, powołani do małżeństwa, że to jest nieprawdopodobne zjednoczenie. I Bóg z nami rozmawia językiem, przepraszam, często erotyki. Bóg mówi, związałem się z Tobą przysięgą i stałaś się moją. Następnie przyodziałem Cię wyszywaną szatą, obułem Cię w trzewiki z miękkiej skórki, okryłem Cię jedwabiem, ozdobiłem Cię klejnotami. No, drogie Panie, gdyby któryś z Pani mąż tak mógł napisać, ozdobiłem Cię klejnotami. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś do godności królewskiej. Rozeszła się Twoja sława między narodami z powodu Twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi Cię wyposażyłem. Kochani, przykazania, są w Kościele przykazania. Dał Bóg Żydom na Synaju przykazania, ale to są takie bufory, żebyśmy nie wypadli. Kochani, nie barierka na balkonie jest najpiękniejsza. Na balkonie najpiękniejsze jest świeże powietrze, że siedzimy na balkonie na tarasie z naszymi przyjaciółmi, robimy grilla, że siedzę na balkonie i patrzę się na góry. A nie barierka. Barierka jest po to, że jak się zapatrzę w te góry, żebym nie wypadł. Przykazania są w Kościele ważne, ale dla wielu ludzi Kościół to tylko przykazania. A Kościół to jest to, że Bóg chce Cię ubrać w klejnoty, w trzewiki ze skórki, chce Cię odziać i żebyś się robiła coraz piękniejsza. I Ty, mój bracie, o to chodzi Panu Bogu. A jeśli Go zdradzimy, to On to przeżywa jako zdradę małżeńską. I w Księdze Ezechiela jest napisane, zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś sławę na to, aby uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok Ciebie przechodził. Oczywiście nie chodzi tu tylko o grzechy z dziedziny czystości. My uprawiamy nierząd, kiedy bardziej niż Pana Boga kochamy komputer, karierę, kiedy bardziej kochamy siebie. To wtedy uprawiamy nierząd. Bóg to tak traktuje, bo ja Cię kocham, Ty jesteś mój i Ty mnie zdradzasz. Bóg chce nas odzyskać jak ukochaną. Dlatego zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę. Także nie znajdzie swych ścieżek. Za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni. Pocznie ich szukać, ale nie znajdzie. I wtedy powie, pójdę i wrócę do mego męża pierwszego. Drodzy Państwo, to jest historia wielu z nas. Biegaliśmy, szaleliśmy, próbowaliśmy, kombinowaliśmy, a Bóg mówi, nie uda Ci się, nie uda Ci się. Zepsuje Ci się komputerek. Chłopak Cię rzuci, bo to jest chłopak, który by Cię do piekła wprowadził. I Pan Bóg nam, i w końcu mówimy, to ja już wrócę do Boga. Pan Bóg mówi, dobry pomysł. Pan Bóg nam psuje pomysły, bo On jest zazdrosny. Ile razy mężczyzna, żona chciała wyjechać z jakimś facetem, zepsuł się samochód, a bardzo dobrze, skuć baba na dziada, nie pojedziecie. Ta radość Boga, będziesz biegać za kochankami, a ja Ci będę przeszkadzał. I przepraszam, przeszkadza nas. Ile razy ktoś mówi, szukam dobrej pracy. A może za tymi wzniosłymi, pięknymi słowami być pożądam pieniędzy. Bóg mówi, nie znajdziesz dobrej pracy. Takiej dobrej, jak sobie wymarzyłeś. Nie znajdziesz człowieka. Przepraszam, ja nie jestem Panem Bogiem, ale wiele kobiet, ich młodych mężczyzn też szuka tej swojej drugiej połówki, ale natychmiast by z drugiej połówki uczyniło Boga. Kiedy zacząłem pracować na parafii, tyle dziewcząt czystych, pięknych, z oazy, z odnowy w Duchu Świętym, Chrystus, Bóg, naprawdę piękna czystość. I potem była wiadomość przedsięwzięcia, mam chłopca po wakacjach, super, no cieszę się, bardzo dobrze. Aha, jeszcze chciałem się wyspowiadać. A za tydzień jeszcze znowu się chciałem wyspowiadać. Już ktoś był ważniejszy od Chrystusa. Pamiętajcie, proszę Państwa, w grzechach cudzołóstwa nie szóste przykazanie jest tylko łamane. Pierwsze jest łamane pierwsze. Że ktoś się stał dla mnie ważniejszy od Boga. I tu jest problem i Bóg przeszkadza. Najbardziej niebezpieczny grzech to jest bałwochwalstwa, że zrobię dla mężczyzny wszystko. Oj, żeby mi się tylko ten ukochany trafił, jestem gotowa na wszystko, tylko żeby mi się trafił. Bóg mówi nie. To jest bałwochwalstwo. Żaden mężczyzna Ci nie da życia wiecznego. My to, co mówiłem przed tygodniem, rozciągamy na wieczność dzień dzisiejszy. Jak już dziś będę szczęśliwa, to już na wieki będę szczęśliwa. Właśnie niekoniecznie. I Bóg jak na to odpowiada? Dlatego chcę ją przynęcić, na pustyni ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I stanie się w owym dniu, że nazwie mnie mój mąż. Kochani, który to był ten dzień, że ludzie nazwali Boga mój mąż, kiedy narodził się Jezus Chrystus? I ci, którzy w Niego uwierzyli, i ci, którzy zafascynowali się Jego pięknem, odkryli, że to jest ukochany, że to nie przyszedł prawodawca, żeby doprecyzować swoje prawo, że to przyszedł mój umiłowany. Proszę zwrócić uwagę na tekst, ze świętego Jana Ewangelii 14 rozdział. Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce,
a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Dla Żydów, którzy słuchali tego tekstu, było jasne, że Jezus mówi językiem oblubienicy. Oblubieńca do swojej ukochanej, bo taki był zwyczaj, że jak się młody Żyd zakochał w młodej Żydówce, to się jej oświadczał, jak był przyjęty, to szedł budować dom. Dobudowywać do domu ojca jeszcze jeden pokój. I wracał po narzeczoną i dopiero było wprowadzenie do nowego domu. I kiedy Jezus mówi, słuchajcie, ja teraz odchodzę na chwilę, bo idę zbudować dom, to do nas mówi jak do ukochanych, jak do wybranych swoich. On nas miłuje jak oblubieniec. Wielu ludziom jest to trudno przyjąć, tą całą retorykę miłosną, bo mamy tak wbite te poręcze, bariery, ile razy, dokąd można, a zgrzeszyłem, a on mnie pokaże. Sami się tylko możemy tak naprawdę pokarać. Trudno jest nam wejść w tą atmosferę, że Jezus chce z nam przeżyć coś miłosnego. Przygoda to złe słowo. No po prostu świat miłości chce nam, z nami przeżyć i dlatego operuje pojęciami damsko-męskimi. Dlatego, że może nasze nabożeństwa nie przypominają całonocnych ucz weselnych. Ale proszę posłuchać, jak to króciutki przykład jednego z mistyków Kościoła, Jan od Krzyża, który opisuje swoje spotkanie z Bogiem. Zatraciłem się i zapomniałem o sobie, kładąc twarz na ramieniu umiłowanego. Wszystko przestało istnieć. Wydostałem się z samego siebie, zostawiając swe troski zapomniane wśród lilii. Nieprawdopodobne, proszę Państwa, jakie to jest dalekie od naszych odmawiań i pacierzy, od tego, że ktoś sobie powiedział, przeczytam Biblię od dechy do dechy, że będę codziennie. Jezus mówi, połóż mi głowę na ramieniu. To jest możliwe. I jeszcze raz powiem, gdzie ktoś powie, gdzie to ramię? W sercu. Proszę Państwa, całą rzeczywistość przeżywamy w sercu jak w szatewce. Tym widzimy, tym słyszymy. Diabeł nie musi nam robić zachmurzenia nieba nad całym Mazowszem, żebyśmy byli smutni. Diabeł zrobi coś takiego. I już mamy to samo, zachmurzenie nieba całego. I jeśli tu będzie czyste, jeśli tu będziemy mieli zdrowie, to powiemy, głodny jestem. Przyjdę na mszę świętą i będę, przepraszam, gwizdał, że szczęścia, po cichutku, żeby ksiądz nie słyszał. Tu jest problem. Oczywiście jest też problem zewnętrzny jakiś, ale my tu mamy kłopoty, tu mamy niestrawność. I dlatego przychodzimy i szukamy takich tylko okruszków. Jezus mówi do nas językiem wręcz erotycznym, pieśni nad pieśniami, które kiedyś klerykom w seminarium zabraniano czytać. Jest język wprost erotyczny, którym Bóg chce powiedzieć o swojej relacji do człowieka, wykorzystując to, co z doświadczenia człowieka jest właśnie największym zjednoczeniem międzyludzkim. Kochani, o co chodzi w seksie? Wielu ludzi mówi nam księżą w konfesjonale, proszę księdza, jestem opętany seksem, no pragnę, pożądam jakieś tam kobiety, koleżanki w pracy. Myślę o seksie bez przerwy, pragnę zjednoczenia. Tak pragnę seksu ponad wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że najczęściej w 90% to w istocie nie chodzi o seks, o dotknięcie, pieszczotę, orgazm. Bo ja nieraz pytam takiego człowieka, no dobrze, a gdybyś już tak z tą swoją upragnioną był blisko, w intymnej sytuacji, rozebrałbyś się. A ona powiedziała, o Jezu, jaki ty chuderlak jesteś, jaki ty śmieszny jesteś, ty, jakie to masz krzywe straszne. No dobra, no możesz mnie dotknąć, ale wiesz co, przyznam ci szczerze, że obrzydzenie mi bierze. Chciałbyś tego seksu? O proszę księdza, uciekłbym, gdzie pierwszy rośnie. A widzisz, to czego chcesz? A, ja bym chciał ją zachwycić. Ja bym chciał ją rozpalić do białości. Ja bym chciał, żeby ona powiedziała, że takiego faceta to kiedyś był wywiad z prostytutką. No i co pani robi? Oszukuję facetów od rana do wieczora. Oszukuje facetów. Podobnie kobieta. Gdyby obnażyła się przed mężczyzną, pragnąc z nim seksem, powiedział, wiesz co, ale fatalnie wyglądasz. Jeszcze w tej sukience to jako tak, ale teraz to po prostu beznadziejnie. To co, chcesz ze mną seksu? Żadna kobieta by nie chciała. No popełniamy już sytuację zupełnie czystej biologii. Kobieta chce tak zachwycić faceta, żeby on nie mógł go bez niej wytrzymać. To jest jej marzenie. Czyli co? Znowu wracamy. Nie o seks chodzi, którym świat jest opętany. Ostatni narkotyk, że się ludziom wydaje, że ja kogoś zachwycam, czy ja jestem tak silny, że kogoś do siódmego nieba chcę wprowadzić, czy potrafię wprowadzić. Chodzi znowu o to, co tkwi w naszym przekleństwie. Jesteś słaby i to ci dać chce Chrystus. Co Co Chrystus oferował apostołom, że będą robić w niebie? Będziecie siedzieć na tronach i królować. Co to znaczy królować? Nikt ci nie podskoczy. A Matka Boża? Korona z gwiazd 12, a pod jej stopami księżyc. Drogie Panie, to jest dopiero rewia mody. Będziesz piękna, rozumiesz? Będziesz zachwycająca. Matka Boża, kiedy się ukazała w Fatimie w Lourdes, jak ją dzieci nazwały? Piękna Pani. Malutkie dzieci, nie specjaliści od urody. Piękna Pani nam się pokazała. Piękna Pani. I to nam oferuje Jezus Chrystus. Moi drodzy, szukamy tego u różnych bożków. Szukamy tego u różnych bożków. Właśnie w pornografii nieraz, we flirtach, w marzeniach. Będę piękna, będę wspaniała. A Jezus Chrystus przychodzi, żeby to nam dać. Żeby to nam dać realnie. Wtedy i teraz ostatnie dwa cytaty z Pisma Świętego. Co będzie w niebie, proszę Państwa? Bo my za mało chyba do tych tekstów eschatologicznych się odwołujemy. Oto obraz nieba. Nie klęczniki, tak jak mówiłem przed tygodniami, nie kościół, nie organy, mikrofony, tylko. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród stańca i młodzieńcy będą się cieszyć ze starcami. Dziewicę ogarnie radość. Wiecie, jak nieraz przychodzi jakaś młoda dziewczyna, która zazwyczaj do mnie przychodzi ze swoimi kłopotami, że jest źle, niedobrze, pokażę księdzu zdjęcia, bo byłam na weselu, no to na tym weselu tańczy i jaką ma minę? Radosną. Pan Bóg wie, czego dziewczyna potrzeba. Tańca. W tańcu. Pan przygotuje ucztę, a teraz wiadomość dla panów. Pan przygotuje ucztę wszystkich ludów na górze. Ucztę z mięsa, jeszcze był dodał pisarz Smetniony, z mięsa tłustego, panowie, tłustego mięsa. I ucztę z najwyborniejszych win. To jest folder nieba, który dostajemy od Pana Boga. Oto folder nieba. Jedziecie tam? Jade napisał w jednym ze swoich wierszy. I zeszli się ludzie, i zeszli się, by tańczyć. I tańczyli, jak morska fala. Ależ to będzie taniec. Ależ to będzie taniec. Proszę Państwa, i nie tak długo. To, co Wam kiedyś mówiłem, co mi kiedyś jeden Pan powiedział. Ile księdzu zostało? 20 aktywnych, 20 nieaktywnych. Chyba, że szybsze przyspieszenie nastąpi. Jakiś wolny pokój się na górze zwolni. To. Kochani, obyśmy się tak wszyscy, jak się na mszach o 15 zbierali kiedyś i zatańczyli, jak morska fala. O tym jest Ewangelia Chrystusa. Amen. Wierzę w jednego Boga. Dobremu Bogu, który jest źródłem wszelkiego życia. Bogu, który mówi do nas słowa życia. Przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie nieustannie wchodzili w głąb swoich serc i tam kładli na ramieniu Chrystusa swoją głowę. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy boleśnie przeżywają swoją starość, swoją niedołężność fizyczną, aby pamiętali o nadchodzącej wiośnie Chrystusa. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy w najbliższych dniach będą powracać z wakacji, niech szczęśliwie dotrą do domu. Ciebie prosimy. W tym tygodniu będzie 1 września. Już teraz westchnijmy za wszystkimi poległymi w 1939 roku we wrześniu. Niech staną na apelu w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Jana Pogodzińskiego, aby Bóg dał mu wieczność. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, aby prawda o niebie, o zbawieniu, o tej uczcie z tym winami i mięsem, o tym tańcu, którym się wszyscy mamy rozradować, była dla nas nie tylko teorią, ale rzeczywistością, która będzie nas pociągała, pocieszała i umacniała w życiu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, nie będę już więcej spożywał kielicha owocu winnego, aż w Królestwie Niebieskim. Ty czekasz na nas z ucztą, spraw, aby żadna z nas nie zagubiła się w drodze do tego domu, do tego Twojego pałacu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.